Zmianą, która chyba budziła największe kontrowersje wśród ekspertów, było pojęcie jednorazowego doświadczenia przemocy.
No tak, od razu bym zauważyła różnicę w tym, co pani redaktor powiedziała, nazywając naszą ustawę ustawą o przemocy domowej. No właśnie, tak naprawdę ta ustawa dzisiaj nazywa się ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a jedną ze zmian proponowanych właśnie była zmiana nazwy na przemoc domową. A odnosząc się do tej pierwszej takiej głównej kontrowersji dotyczącej jednorazowego aktu przemocy, to ona rzeczywiście wzbudza największe poruszenie w naszym środowisku, ponieważ przez lata edukowaliśmy, budowaliśmy taką informację o tym, że właśnie przemoc to nie jest jednorazowy akt, bo przecież przemoc przejmuje różne oblicza, w różnym wymiarze się prezentuje i czasami niestety bywa tak, że właśnie ten jednorazowy akt kończy się ostatecznie, może się skończyć śmiercią, więc jak wtedy się wytłumaczyć, że to był jednorazowy akt czego? No właśnie, przemocy. I nigdy nie, tak naprawdę nie wiadomo, co jest pierwsze. Przemoc to przemoc psychiczna, ekonomiczna, seksualna, oczywiście fizyczna, psychiczna, więc ona, ponieważ z reguły zaczyna się od przemocy psychicznej, która jest słabo mierzalna, słaba do udowodnienia i ona może trwać jako ten właśnie tutaj nazwany jednorazowy akt przez wiele, wiele lat. Ale jak się nie zdarzył jakiś spektakularny akt przemocy fizycznej, to wtedy kto zdecyduje, co było pierwsze?
Pani Basiu, czy w tej ustawie w ogóle się mówi o innych rodzajach przemocy poza tą fizyczną?
Nie ma tam zmiany, bo przemoc ma ten wymiar taki, o jakim mówimy, czyli wielowymiarowa jest i nie ma tam zmiany. Chodzi o to, żeby dokumentować ten pierwszy spektakularny według projektu właśnie akt, który jest bardzo namacalny, wymierzalny. Ale właśnie ta przemoc często jest słabo mierzalna, słaba do udokumentowania. Stąd naprawdę, kto ma zdecydować, że to była pierwsza? Kto będzie decydował, czy ofiara? No przecież to ofiara doświadcza przemocy. Przemoc jest absolutnie zjawiskiem względy, więc coś, co dla kogoś może się wydawać nieprzemocą, dla osoby, która jej doświadcza, może być bardzo ciężkim przeżyciem i może być przemocą. Coś słabego, coś dla drugiej osoby nieszkodliwego, jakieś przezwisko, wyzwisko, jakieś ograniczenie pieniędzy na życie, jakieś złośliwości drobne, w oczach jednej osoby mogą być czymś banalnym, a w oczach drugiej mogą być ciężkim, trudnym doświadczeniem, przemocą.
Słyszałam obrońcy tej ustawy, która została wycofana na całe szczęście, tłumaczyli, że to w konflikcie na przykład może dojść do jakiegoś szturchnięcia, popchnięcia. No nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie zgłaszał tego, że został szturchnięty czy popchnięty jako przemoc fizyczną od razu.
Ale właśnie, no kto ma zdecydować, że to jest przemoc? Tak. Czy, przepraszam, no konfliktowi również mogą towarzyszyć akty agresji. To może być przemoc i to też jest proces, żeby naprawdę rozstrzygnąć, czy sytuacja w danej rodzinie to jest konflikt, w której, no przypomnijmy tutaj konflikt, to jest sytuacja, w której dwie strony są mniej więcej równe i w atakowaniu, i w obronie. Czasami strony się mocno okopują, jeżeli jest wdrożona procedura niebieskiej karty, to czasami rozstrzygnięcie, czy jest to konflikt, czy jest to przemoc, to też zabiera sporo czasu osobom, które się zajmują procedurą niebieskiej karty. I to nie jest tak, że się na pierwsze spojrzenie, na pierwsze oko od razu wie, że w rodzinie jest przemoc. Ludzie się kreują, ludzie mówią różne rzeczy, więc to była kwestia tylko słowa przeciwko słowu i nie jest to takie oczywiste i proste, żeby rozstrzygnąć, czy to jest konflikt, któremu towarzyszy agresja, czy to rzeczywiście jest przemoc.
Od tej pierwszej przemocy zawsze się zaczyna.
No więc to jest absolutnie właśnie najważniejsza rzecz, żeby reagować, żeby zatrzymywać ten pierwszy akt, bo często osoby doświadczające przemocy, żyjąc w tym takim przekonaniu, że przecież to się zdarzyło, że to mają nadzieję, że to się zmieni, zwłaszcza jak sprawca przemocy przeprosi. No, znamy mechanizm przemocy, jak to wygląda, ten cykl, jest to zjawisko cykliczne, gdzie najpierw jest właśnie narastanie napięcia, potem jest jest przemoc, potem jest tak zwany miesiąc miodowy, w którym sprawca przemocy reflektuje się na chwilę, przeprasza, obiecuje poprawę, więc ta ofiara przemocy chce wierzyć, że to się zdarzyło, że to się już więcej nie powtórzy. Oczywiście no, każdy ma prawo do życia w szczęściu, w miłości i trudno się dziwić ofierze przemocy, która marzy o tym, żeby jej oprawca się zmienił i chce wierzyć w jego szczere przeprosiny i obietnice poprawy. I jeżeli się to nie stanie, czyli zatrzymanie przemocy, po pierwszym razie zawsze mówimy naszym klientkom, każdy następny będzie gorszy, bo niezatrzymana przemoc eskaluje.
Ofiary przemocy tak bardzo chcą wierzyć, że to było tylko jednorazowe czy chwilowe, że aż są naiwne w tej swojej wierze i często irytujące w usprawiedliwianiu.
Dokładnie tak. Poza tym no, gdzieś są przećwiczone systemowo, myślę. Od zawsze mówię, dziewczynki muszą być grzeczne, powinny być posłuszne, powinniśmy być mili dla ludzi i gdzieś też mają takie przekonanie, czasami potwierdzane przez złych doradców, że to ich wina, że one sobie gdzieś zasłużyły, zapracowały. No, ponieważ właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, one chcą i trudno się dziwić i mają prawo do życia w szczęściu, chcą wierzyć, że to tylko taki przypadek, wypadek przy pracy, że one jak się zmienią, czyli zrobią coś lepiej, co im się wcześniej nie udało, to po prostu to się więcej nie powtórzy. I rzeczywiście dla osób, które się na tym nie znają, to może być irytujące, ale dla osób, które pracują z ofiarami przemocy, to nie jest dziwne. My po prostu wiemy, że tak się dzieje. Dlatego edukacja jest bardzo ważna, żebyśmy my społecznie wiedzieli, że usprawiedliwianie sprawcy przemocy to jest bardzo ciężkie przewinienie. Tak naprawdę wychodzi na to, że gdzieś bagatelizujemy, usprawiedliwiamy, że nie jest to zło, że to jest coś, co się po prostu trafia, zdarza przypadkiem, niechcący, uderzył, no bo nie wytrzymał.
Ja też nie jestem bez winy, tak, często tak, się
tak.
Mówi.
Czasami nawet właśnie takie pytanie przy pierwszym spotkaniu z ofiarą, a co pani zrobiła? No tak, to usytuuje taką ofiarę przemocy w roli osoby, która sobie zasłużyła, zapracowała. No i tym sposobem no, te mity, stereotypy dotyczące przemocy ciągle, niestety ciągle istnieją i funkcjonują w naszym społeczeństwie, że ofiara sobie zasłużyła, zapracowała, a on po prostu... On mówię stereotypowo również, bo przecież kobiety także stosują przemoc, więc sprawca przemocy tak naprawdę musiał, nie poradził sobie z sytuacją, w której gdzieś tam ofiara przemocy coś zrobiła nie tak, jak on sobie wymarzył. Czyli takie błędne koło i naprawdę trudno się dziwić, że to ciągle funkcjonuje, ponieważ nadal usprawiedliwiamy sprawcę przemocy.
A tutaj jeszcze by było usankcjonowane prawnie.
Prawnie, no to dramat. Tak naprawdę ja ze zjawiskiem przemocy w rodzinie pracuję już ponad 20 lat. I ja naprawdę pamiętam początki, kiedy jeszcze funkcjonowała niebieska karta w starym wymiarze, kiedy ofiara przemocy mogła w każdej chwili wycofać właśnie niebieską kartę.
I tak też się działo.
Działo, oczywiście. I policjanci, trudno się im dziwić, byli źli, bo się napracowali często, mnóstwo dowodów zebrali na to, że jest przemoc. A potem właśnie ofiara przemocy, która została gdzieś tam ugłaskana, przeproszona, właśnie w tej dobrej swojej wierze, marząc o dobrym życiu, wycofywała się. No i do następnego, można powiedzieć, razu. I teraz wygląda na to, że nawet ta propozycja, która była w tej nowelizacji proponowana, że niebieska karta jest zakładana za zgodą strony, bo właśnie to, co w tej chwili obowiązuje przepis, właśnie to było coś nadzwyczajnego, nadzwyczaj ważnego. To, że niebieską kartę od 2011 roku można było wdrażać bez zgody ofiary przemocy. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakieś takie ubezwłasnowalnianie ofiary, ale broń Boże, absolutnie nie. Rzecz w tym, że ofiara przemocy, właśnie będąc uwikłana w ten mechanizm zależności, często zastraszana, często przebłagana, przeproszona. Jeżeli interwencja odbywała się w akcie gorącej przemocy, no to procedura była wszczynana. Natomiast sprawcy doskonale wiedzą, jak to funkcjonuje. W związku z tym często uciekali się do takiego właśnie podstępu, że przepraszali, obiecywali poprawę, a czasami zastraszali ofiarę przemocy i ona, jak już się kontaktował dzielnicowy, często zaprzeczała. I to czasami można usprawiedliwiać właśnie to myślenie magiczne, że on się zmieni, że ona wierzy w to, ale niestety istniało duże zagrożenie, że ona jest przerażona, przestraszona, zastraszona, w związku z tym zmienia swoją opowieść o tej przemocy. I w przypadku spraw już sądowych, kiedy już sprawa przestępstwa z artykułu 207 trafiała do sądu, ja mam też takie doświadczenie już długoletnie, że słaba ich wiarygodność była i czasami nawet zeznawały w taki sposób, że same sobie szkodziły. Stąd istniało zagrożenie, że istnieje ciągle, że ofiara przemocy nie potrafi się wystarczająco chronić przed sprawcą przemocy, przed własnym przerażeniem i dlatego to system, to państwo musi otoczyć taką ofiarę opieką, pomocą i stąd to osoby, które się znają na zjawisku przemocy, mogły rozstrzygać, czy tej osobie zagraża niebezpieczeństwo, czy należy wszczynać procedurę, czy trzeba ją objąć opieką. I tu zgoda wydawała się zupełnie niepotrzebna, bo jeżeli taka osoba powiedziała nie chce, a wszyscy wokół byli przekonani, że jej grozi niebezpieczeństwo, to co z tym zrobić? No jakby zostajemy ze świadomością, że pozwalamy sprawcy czasami nie tylko uszkodzić, ale nie daj Boże zabić taką ofiarę przemocy.
Był taki czas, że jeździły do domu patrole.
Tak.
Był pracownik socjalny. Pamiętam, że jeden wieczór, w zasadzie i noc, jeździłam z takim patrolem.
Ja też.
I pamiętam taką sytuację, gdy mężczyzna został zabrany. Tam były dzieci, więc dużo płaczu, lęku, cierpienia. I gdy zabierano tego mężczyznę, zostałyśmy z pracownikiem socjalnym i pamiętam, jak ta pobita kobieta mówiła, ale ja nie mogę na niego nic donieść, bo przecież on wróci. Dokładnie. I co będzie z dziećmi, co będzie ze mną. I ten obłędny strach, że owszem, na kilka godzin się wszystko uspokoiło, ale on wróci.
Tyle, że wtedy jeszcze nie było właśnie takich ośrodków, jakim ja kieruję, gdzie można było zabrać, dać schronienie takiej ofierze i dzieciom. I rzeczywiście, no zresztą ciągle tak jest, no niestety, no trzeba to jasno sobie powiedzieć, że w przypadku ujawnienia zjawiska przemocy, uczymy tego ofiar przemocy, że może być przez chwilę gorzej, ponieważ ten sprawca wróci, prawdopodobnie będzie jej wiercił przysłowiową dziurę w brzuchu, żeby ona to wycofała, żeby zaprzeczyła, czasami właśnie poprzez różnego rodzaju groźby. Zresztą mamy takie rodziny, w których wielokrotnie są wszczynane procedury, ale one tylko wzmacniają jakby informacje o tym, że tam rzeczywiście w tej rodzinie jest źle i no, jest szansa, że wymiar sprawiedliwości oceni faktycznie tą sytuację i ukaże sprawcę przemocy. I rzeczywiście ofiary przemocy czasami się bardzo boją. Nie wiedzą, co ich czeka. Jak on wróci z tej izby wytrzeźwień czy z przysłowiowego dołka, tak się może zdarzyć, że może być gorzej, ale wtedy ta kobieta ma informację, gdzie może, jak może wzywać pomocy, gdzie się może udać, od kogo może dostać pomoc.
Ta ustawa i to wszystko, co zostało przez lata wypracowane, moim zdaniem, jeżeli się mylę, proszę od razu mnie sprostować, być może chroni przed jeszcze większym nieszczęściem. Byłam kiedyś w Lublińcu, w więzieniu dla kobiet. Robiłam tam reportaż. Tam wiele kobiet siedziało za to, że w końcu nie wytrzymały i w akcie desperacji, obrony, ale i też ogromnego wzburzenia emocjonalnego brały nóż i same wymierzały sprawiedliwość.
No to jest dramat.
Do tego mogło nie dojść, gdyby została wdrożona niebieska karta i rodzina dostała ochronę.
Tak, gdyby w porę została zatrzymana przemoc. No niestety to jest właśnie ten dramat, kiedy przemoc zatacza koło, kiedy z ofiar przemocy robi się sprawca przemocy. Tak mamy do czynienia z takim zjawiskiem bardzo często, kiedy kobiety, będąc ofiarami przemocy ze strony swoich partnerów, mężów, stają się sprawczyniami i to właśnie tak jak już doświadczenie mówi, z bardzo skutecznymi zabójczyniami swoich oprawców, ale jednocześnie też z sprawczyniami przemocy w stosunku do dzieci, bo przemoc właśnie niezatrzymana, skutecznie niezatrzymana, zatacza koło i my już, ośrodek, którym kieruję, istnieje 12 rok, a my już mamy niewielkie na szczęście, ale przypadki, kiedy do nas przychodzą dzieci naszych klientek, które już doświadczają przemocy albo są sprawcami przemocy, co oznacza, że gdzieś no, system jeszcze nie do końca zadziałał.
Czyli to się nie rozpływa w powietrzu.
Tak, że to po prostu wraca. No, prędzej czy później albo taka osoba staje się ofiarą albo sprawcą. Dlatego tak zachęcamy do autentycznej pracy nad zmianą, nad zmianą swojego życia, nad pracą terapeutyczną, nad rozprawieniem się ze zjawiskiem, którego doświadczają. Tak naprawdę rozstaniem się ze sprawcą w sobie, z żalem o utracone dzieciństwo, o to wszystko, co się działo właśnie poprzez przemoc, jakiej doświadczali w życiu, czy jako dzieci, czy jako partnerzy swoich sprawców.